Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. I przeczytajmy wersety od 16 do 20, czyli do końca rozdziału. Trochę będę skakał, bo się pomieszało. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Pan Jezus umarł, powstał z martwych i to jest ostatni moment, czy ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami, po czym Jezus wstępuje do nieba. Więc 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Pana Jezusa, dzięki Ci za to wszystko, co Pan Jezus dokonał, za to, że możemy to o tym wiedzieć, że możemy to o tym czytać, że możemy nie tylko czytać o tym, ale też możemy poznać Pana Jezusa Chrystusa osobiście. Ojcze, dzięki Ci za to, że Pan Jezus, chociaż jest w niebie, chociaż zasiada na tronie w niebie, to przez Ducha Świętego jest obecny pośród nas, jest w nas, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy wzrastać w poznaniu, w wierze, w miłości do naszego Pana. I proszę Ciebie, żeby to dzisiejsze kazanie właśnie służyło temu, że będziemy wzrastać, że będziemy rozwijać się, że będziemy upodabniać się coraz bardziej do naszego Pana, Mistrza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Więc się zastanawiałem długo, co w ten, można powiedzieć, tą pierwszą niedzielę nowego roku powiedzieć. I wydało mi się słuszne, żeby w sposób taki prosty, no może nawet wręcz łopatologiczny, brzydko mówiąc, przypomnieć parę rzeczy dotyczących uczniostwa, czyż bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Takie zupełne podstawy, ponieważ no dzisiaj wydaje się, że te podstawy są bardzo potrzebne i dobrze mieć solidne podstawy. Tak? Dobrze jest mieć dobre biblijne podstawy, dobre biblijne zrozumienie, czym jest chrześcijaństwo, czym jest bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ oto to, jak to się mówi, jest przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, więc to jest istotne. Tak? Te szczegóły są istotne, ponieważ one w sposób dokładny opisują nam Chrystusa. Więc uczniostwo, czy bycie uczniem, dzięki Bogu, jeśli chodzi o naszą relację z Panem Jezusem, to nie ma czegoś takiego jak pandemia. W Bożym Królestwie nie ma pandemii. To o co mi chodzi? To znaczy, że na przykład no, w naszej rzeczywistości nasze dzieci nie chodzą do szkoły, tylko mają lekcje zdalne i ten kontakt z nauczycielem jest ograniczony. Bardzo, czy ograniczony właśnie do ekranu. To dziecko nie może podejść, nie może się zapytać, nie może mieć jakiegoś tam większego czy szerszego związku z tym nauczycielem właśnie na lekcji, tylko musi gdzieś tam zdalnie poprzez ekran. Nam to nie grozi, dzięki Bogu. I to jest ta wspaniała wiadomość na ten nowy rok. Jeśli chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, nas nie oddziela ten ekran. Chociaż Pan Jezus zasiada w niebie na tronie, to jednak jest blisko każdego z nas poprzez Ducha Świętego, który jest w nas i poprzez tego Ducha, ten Duch Święty objawia nam Chrystusa. Jest innym pocieszycielem. Więc my nie musimy się martwić, że mamy jakąś w tym czasie zaburzoną, czy możemy mieć jakąś zaburzoną, ograniczoną relację z Panem Jezusem. Pandemia na to nie wpływa, nawet możemy mieć jeszcze lepszą, można powiedzieć, relację, głębszą relację z Panem Jezusem w czasie pandemii niż to normalnie było, ponieważ możemy mieć teraz więcej czasu. Więc możemy cały czas mieć dobrą relację z Panem Jezusem i być Jego uczniami i wzrastać. Więc, ale wróćmy do bycia uczniem, do uczniostwa, do tego zagadnienia. W 19 wersecie czytamy o tym, że Pan Jezus posłał swoich uczniów z pewną misją. Mają iść na i pozyskiwać uczniów pośród wszystkich narodów. W ten sposób Pan Jezus przypomina nam, że bycie chrześcijaninem to przede wszystkim bycie Jego uczniem. Oczywiście są jeszcze inne określenia używane na określenie osób wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, które są używane w Piśmie, ale chyba uczeń jest tym, które pojawia się najczęściej. Więc Pan Jezus przypomina nam, że bycie chrześcijaninem to bycie uczniem, Jego uczniem. I przypomnę tylko, że słowo chrześcijanin jako określenie osób wierzących w Pana Jezusa Chrystusa powstało dużo później. Znaczy dużo później, no to znaczy powstało w okresie około 10 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Tak, to słowo dopiero powstało później. Do tego czasu tym głównym słowem, którym posługiwali się wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, było uczniowie. Zatem Pan Jezus no w ogóle się nie posługiwał tym określeniem, co nie znaczy, że jest to złe określenie. Tak? Nic z tych rzeczy. Dzieje apostolskie mówią nam o tym, jak doszło do tego, że uczniów Pana Jezusa zaczęto nazywać chrześcijanami. Więc przeczytajmy ten fragment. Dzieje apostolskie. Więc przede wszystkim tak, chrześcijanin to uczeń Jezusa. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, wersety 25-26. Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. I w Nowym Testamencie słowo chrześcijanin pojawia się zaledwie 3 razy. Tak? Oprócz tego miejsca, który w Dziejach Apostolskich pojawia się jeszcze 2 razy. Więc to nam pokazuje, że generalnie osoby, które wierzyły w Pana Jezusa Chrystusa, uważały się za uczniów Jezusa i tak siebie określali, jako uczniowie. I dzisiaj mamy sytuację, można powiedzieć, wręcz odwrotną do tej pokazanej w Nowym Testamencie. Określenie chrześcijanin jest określeniem, można powiedzieć, powszechnym. Natomiast określenie uczeń Jezusa jest określeniem, które niestety pojawia się bardzo rzadko w kontekście osób wyznających wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, co też powoduje, że oba te określenia w jakimś sensie stały się bardzo płytkie. Albo w zasadzie można powiedzieć, że oba te określenia znaczą dziś niewiele lub nawet nic. Jedno jest tak powszechne, że znaczy prawie wszystko. Jest tak szeroki jak ocean i tak głęboki jak 1 centymetr albo mniej. Czy albo jeszcze płytsze. Drugie jest tak mało znane, że jego znaczenie dla wielu ludzi jest po prostu niezrozumiałe. Oni nie wiedzą, o co chodzi. I z tego powodu mamy dzisiaj bardzo wielu ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie, ale którzy nie są uczniami Pana Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie te słowa były zamiennikami, synonimami, słowami o tym samym znaczeniu. Dziś niestety już tak nie jest. Więc słowo chrześcijanin nabrało trochę innego znaczenia. I dlatego dziś nie jest ono powiązane z byciem uczniem Jezusa Chrystusa. Dlatego też warto wracać do tego określenia uczeń Jezusa Chrystusa i przypominać sobie fakt, że Pan Jezus wzywa ludzi do tego, aby stali się Jego uczniami. To znaczy, że bycie chrześcijaninem oznacza przede wszystkim bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa, a człowiek, który jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa, jest tym prawdziwym biblijnym chrześcijaninem. Czy chrześcijaninem w tym właściwym znaczeniu. Więc jeśli myślimy o chrześcijaństwie i byciu chrześcijaninem, to powinniśmy o tym myśleć właśnie w kategoriach bycia uczniem, w kategoriach uczniostwa. Chrześcijaństwo pozbawione uczniostwa nie jest w ogóle chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo bez uczniostwa jest, tak można powiedzieć, tanią podróbką prawdziwego chrześcijaństwa. To nie to samo. To po prostu nie jest to samo. Więc spróbujmy może na początek zdefiniować, czym jest uczeń Pana Jezusa, czy kim jest uczeń Pana Jezusa. żeby mieć jakiś punkt wyjścia do dalszej rozmowy, czy dalszego rozważania. Więc Pan Jezus posyła swoich uczniów, swoich apostołów, aby pozyskiwali uczniów. Tym samym widzimy, że Jezus wzywa wszystkich ludzi do tego, żeby stali się Jego uczniami. Ale co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa? Jak moglibyśmy to zdefiniować? Możemy powiedzieć, że sam Pan Jezus określa, czy definiuje, kim jest Jego uczeń. I mówi nam o tym w wersetach 19 i 20, więc przyjrzyjmy się tym wersetom. Pan Jezus mówi, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tylko dodam, że w oryginale nie ma tutaj rozdzielenia na wersety. Tutaj jest. Tak, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. W oryginale to nie koniec zdania, jest, można powiedzieć, przecinek. Chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc to jest jedno zdanie. I na podstawie tych dwóch wersetów, moglibyśmy powiedzieć co? No, że uczeń Chrystusa, tak na pierwszy rzut oka, to osoba, która jest ochrzczona w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i która dąży do przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał swoim uczniom, swoim apostołom. Czy moglibyśmy tak powiedzieć? No, na pierwszy rzut oka moglibyśmy tak powiedzieć i mogłoby się wydawać, że taka definicja ucznia Pana Jezusa Chrystusa jest właściwa. Tak, osoba, uczeń to osoba ochrzczona w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i która przestrzega jakieś tam przykazań. Przecież właśnie o tym mówią nam te wersety, prawda? Ale tak nie jest. Ta definicja, czy taka definicja nie jest definicją ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie jest? Ponieważ nie jest to pełna definicja ucznia Jezusa z Nazaretu. Jest to tylko część definicji, jaką Pan Jezus w tym fragmencie nam daje. Więc jeśli jest to Twoja definicja, no to niestety, ale jest ona błędna, ponieważ nie jest pełna. Nie wystarczy ochrzcić człowieka i potem nauczyć go przestrzegać, zachowywać jakiś nauk, żeby mówić o tym, że ten człowiek stał się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A niestety taka definicja jest dosyć powszechna w myśleniu bardzo wielu ludzi, nie tylko w naszym kraju, ale też w myśleniu czy w praktyce wielu kościołów. Na przykład w kościele dominującym w naszym kraju, w kościele rzymskokatolickim, chrzczone są niemowlęta, po czym jest robione wszystko, aby nauczyć takiego człowieka później przestrzegania pewnych przykazań, pewnych rzeczy, które mają być nakazami pańskimi. Więc mamy ludzi, mamy ludzi, którzy określają się chrześcijanami, ale którzy nie są uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie są? Ponieważ ich chrześcijaństwo, ich uczniostwo opiera się na błędnej definicji ucznia Pana Jezusa. Czy niepełnej definicji. Więc zobaczmy, dlaczego jest to błędna definicja i spróbujmy zobaczyć, jaka jest właściwa definicja ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeszcze raz spójrzmy na te wersety. Tak, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc pytanie takie najistotniejsze może nawet. W którym miejscu tego fragmentu zaczyna się uczniostwo? W którym miejscu tego fragmentu zaczyna się uczniostwo? Kiedy człowiek zaczyna być uczniem Jezusa Chrystusa? Czy uczniostwo zaczyna się od chrztu i potem przechodzi w naukę przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał? Czy to jest ten moment rozpoczęcia? Nie. Uczniostwo się w tym momencie nie zaczyna. Uczniostwo zaczyna się od pozyskania uczniów, czy też w momencie pozyskania uczniów. A tych pozyskanych uczniów należy ochrzcić i nauczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Zatem jest coś, co ma miejsce jeszcze przed chrztem. Jest coś, co prowadzi do chrztu i do uczenia, przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Zatem chrzest oraz uczenie przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał, będą raczej skutkami stania się uczniem Jezusa niż przyczyną stania się uczniem Jezusa. Chrzest i przestrzeganie tego, co Jezus nakazał, są skutkami tego, co zaistniało wcześniej, co zaistniało na tym etapie pozyskania uczniów. Zatem stanie się uczniem musiało nastąpić w pewien sposób wcześniej. Musiało nastąpić właśnie na etapie pozyskiwania uczniów. Więc zadajmy sobie kolejne pytanie. Jak zatem uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, czyli apostołowie, pozyskiwali uczniów? Co w tym etapie, na tym etapie się wydarzyło, czy działo? Więc przeczytajmy fragment z Księgi Dziejów Apostolskich i w tej księdze podobnych fragmentów jest sporo. I te fragmenty pokazują nam sposób działania apostołów, pokazują nam, jak apostołowie pozyskiwali uczniów, zgodnie z tym, co Pan Jezus im nakazał. Więc zacznijmy od Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, wersety od 1 do 11. Apostoł Paweł przybywa do Koryntu i później mamy w Nowym Testamencie dwa listy do Koryntian, więc tam powstał zbór. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryską, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni z zawodu wytwórcami namiotów. W każdy szabat natomiast udawał się na rozmowy do synagogi. Tam starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się przeciwstawiali, a nawet posuwali do bluźnierstw, otrząsnął proch z szat i oznajmił: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty. Odtąd moje poselstwo będę kierował do pogan. Po odejściu stamtąd udał się do domu niejakiego Tycjusza Justusa. Był to człowiek bogobojny, a jego dom sąsiadował z synagogą. Tymczasem uwierzył Panu Kryspus, przełożony synagogi, on sam i cały jego dom. Ponadto wielu Koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Ponadto w nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi: przestań się bać, mów i nie milcz, dlatego że ja jestem z tobą i nikt nie targnie się, aby ciebie skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Pozostał tam zatem przez półtora roku i w tym czasie nauczał wśród nich słowa Bożego. Więc w wersecie 8 czytamy o tym, że Kryspus, cały jego dom oraz wielu innych Koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło Panu. Nie Pawłowi, ale uwierzyło Panu i zostało ochrzczonych. A potem byli uczeni Bożego Słowa. W wersecie 5 czytamy, że Paweł w synagodze przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Później czytamy, że to świadectwo skierował do pogan. Więc ci ludzie uwierzyli, że Jezus jest Panem i Chrystusem. Ci ludzie uwierzyli w to wszystko, co Paweł głosił im odnośnie Chrystusa. Ci ludzie odrzucili swoje pogańskie wierzenia oraz praktyki i zawierzyli Jezusowi jako Panu, jako Zbawicielowi. I w chrzcie dali wyraz swojej nowej wierze oraz swojemu poddaniu się Chrystusowi i zostali dołączeni, można powiedzieć, do zboru, gdzie słuchali Bożego Słowa, czyli uczyli się przestrzegać nauki Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy pewien wzór, model działania apostoła Pawła. Paweł głosił Chrystusa, głosił, że Jezus jest Chrystusem Panem. Paweł głosił Boże Słowo i ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, którzy zawierzyli Chrystusowi, dawali się ochrzcić i słuchali Bożego Słowa, którego Paweł nauczał. Więc to Paweł, ale podobnie jest, jeśli chodzi o apostoła Piotra. W drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak Piotr głosił Chrystusa swoim rodakom, Żydom, którzy przyjechali do Jerozolimy na święto. Ponieważ miały miejsce tam pewne dziwne wydarzenia, Piotr wstał i zaczął wyjaśniać zgromadzonym Żydom, co się dzieje, co się wydarzyło. Piotr zaczął im mówić, że to wszystko, co się wydarzyło, ma związek z osobą Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem i Zbawicielem grzeszników. I od 37 wersetu czytamy. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Więc tutaj też mamy ten sam schemat, który widzimy u Pawła. Piotr głosił Chrystusa. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali ochrzczeni i przyjęci do wspólnoty wierzących, do zboru, gdzie trwali w nauce apostołów. Chociaż trzeba powiedzieć, że w tym fragmencie nigdzie nie pojawia się słowo wiara czy słowo uwierzyć. Ale mimo, że to słowo się tu nie pojawia, to jednak koncepcja zawierzenia Chrystusowi jak najbardziej jest obecna. Tam, gdzie jest opamiętanie, a tutaj jest wezwanie do opamiętania, musi być też wiara. Musi być też obecne zawierzenie. W Piśmie Świętym opamiętanie i wiara w Pana Jezusa Chrystusa są jak bliźnięta syjamskie. Tak? Czyli połączone ze sobą w jakiś sposób. Więc jeżeli jest jedno wymienione, to możemy mieć pewność, musimy mieć pewność, że drugie też jest obecne, chociaż jest, nie jest wymienione. Drugie też jest obecne i kontekst na to wskazuje, że tam, żeby opamiętać się, trzeba zawierzyć Chrystusowi. Czy też opamiętać się wynika z zawierzenia Chrystusowi. Inaczej tego nie można zrobić, bo wezwanie do opamiętania się musi iść z wezwaniem do zawierzenia Chrystusowi. Tak wzywał Chrystus. Dlatego możemy powiedzieć, że ci ludzie stali się uczniami Jezusa z Nazaretu w momencie, kiedy w Niego uwierzyli. Skutek tej wiary był taki, że odwrócili się od swoich grzechów, dali się ochrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jako wyraz swojej osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i zostali przyłączeni do zboru, gdzie trwali w nauce apostołów, czyli byli uczeni przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał swoim apostołom. Więc jest to dokładnie ten sam schemat, który widzimy u apostoła Pawła. Jest głoszona Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ci, którzy zawierzają Jezusowi, dają temu wyraz w chrzcie i w tym, że stają się częścią wspólnoty wierzących. Dlatego trzeba powiedzieć, że definicja ucznia, która pomija element osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a która skupia się wyłącznie na chrzcie i na elemencie przestrzegania jakichś przykazań, no jest definicją błędną. Trzeba powiedzieć, że bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa ma swój początek w osobistym przyjęciu wiarą dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, tego wszystkiego, co składa się na dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Człowiek słysząc o tym wszystkim, kim jest Jezus i czego dokonał na krzyżu dla naszego zbawienia, zawierza Jezusowi całym swoim sercem, a to z kolei prowadzi taką osobę do wyrażenia tej wiary w chrzcie i ta osoba też ma pragnienie, żeby uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. I to jest właściwa definicja bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Zatem podsumowując, zła definicja ucznia jest taka. Chrzest plus posłuszeństwo równa się uczeń Jezusa. To jest zła definicja. Chrzest plus posłuszeństwo nie równa się uczeń Jezusa. Natomiast dobra definicja ucznia Jezusa jest taka, że Ewangelia i wiara, która prowadzi do chrztu i posłuszeństwa Jezusowi, oznacza, że człowiek stał się uczniem Jezusa. Ewangelia plus wiara, która prowadzi do chrztu i posłuszeństwa, równa się uczeń Jezusa. Która z tych definicji jest twoją definicją? A może masz jakąś inną definicję? Swoją własną definicję. Więc pytanie, czy twoja definicja jest zgodna z tą biblijną definicją ucznia Pana Jezusa Chrystusa? Czy jest zgodna z biblijną definicją? Można by zapytać, ale czy mamy tutaj różne elementy w tej definicji, ale czy kolejność ma znaczenie? Czy można te elementy traktować jak na przykład klocki, które można sobie dowolnie ustawiać, przestawiać, które można sobie konfigurować dowolnie? Te mi się podobają, to je wstawię, a to, co mi się nie podoba, to sobie wyjmę z tego. Czy z tych elementów mogę stworzyć swoją własną definicję ucznia Jezusa? No z jakiegoś powodu w Nowym Testamencie widzimy wyłącznie taką, a nie inną, można powiedzieć, chronologię, kolejność tych elementów, które są tu wymienione. Więc jeśli chcemy być wierni nauce Pana Jezusa Chrystusa, to nie możemy tych klocków dowolnie przestawiać. One muszą być w takiej, a nie innej kolejności. Jeśli chcemy być wierni Chrystusowi, wierni Bogu i Jego Słowu, to musimy taką właśnie definicję, ale też i taką kolejność zachować. Nie możemy sobie skrócić tej definicji, nie możemy zmieniać kolejności tych elementów. Jeśli ją skrócimy albo poprzestawiamy elementy, to nie tylko zmieniamy właściwą definicję, ale tworzymy nową definicję. I ta nowa definicja, no nie ma nic wspólnego z biblijną definicją. Nie ma nic wspólnego z definicją, jaką daje nam Chrystus, a to On musi definiować, określać, kto jest Jego uczniem, ponieważ On jest tym mistrzem, nauczycielem, Panem. Więc to On definiuje, kto jest Jego uczniem. Jeśli odrzucamy biblijną definicję i przyjmujemy swoją własną definicję, to tak naprawdę tworzymy swoją nową, własną religię. Fałszywą religię, trzeba od razu dodać. Dlatego też kolejność, ta chronologia ma ogromne znaczenie. I nie możemy sobie manipulować tymi elementami i dobierać je zgodnie z własnym upodobaniem. Dlaczego? No bo bycie uczniem Jezusa polega na tym, że przyjmujemy Jego definicję, a nie swoją własną. A Jezus powiedział: opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak? Czyli zaczynamy od opamiętania się i zawierzenia Ewangelii. Do tego się zaczyna uczniostwo, czy bycie uczniem Pana Jezusa. I to prowadzi nas do chrztu, i to prowadzi nas do bycia częścią zboru, gdzie uczymy się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc tyle takiego wstępu, definicja, tak, definicji, kim jest uczeń Pana Jezusa. Za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, to chciałbym mówić na temat tego, jaki jest cel uczniostwa, czy bycia uczniem. Jaki jest cel, do czego to ma nas prowadzić, tak? Ale to za tydzień. Pomódlmy się.